tak łza się w oku kręci, gdy wspominamy te różne przeżycia, z tym, że ja cały czas patrzę do przodu, także przede mną jeszcze dość dużo zadań i spraw do wykonania. Ale to, co mówił brat, było lat temu 37. Tak. 37, a wtedy miałem lat 28. Moja córka miała lat 3, teraz będzie miała 40 już w październiku. I tam było 10 dni tego obozu, kursu biblijno-muzykalniającego i nie padało tylko pierwszego dnia i 10. A całe dni nam lało i myśmy na wycieczki nie chodzili, bo nie było jak. Myśmy cały czas słuchali Słowa Bożego, modlili się, byli na miejscu. I kto przyjechał nienawrócony, wyjeżdżał nawrócony. Kto nie przeżył chrztu Ducha Świętym, przeżył. A nawet się zdarzyło, że dwa razy tam trzeba było się modlić o uwolnienie od złych duchów. I to wszystko żeśmy przeżywali jako młodzi ludzie. I Pan nas tam błogosławił. Było wspaniałe chwile, ale to nie były tylko jedyne chwile. Potem przez cały czas żeśmy przeżywali, aż do dzisiaj i jeszcze przed nami są następne chwile, aż do dnia, gdy Jezus przyjdzie i nas weźmie do siebie, abyśmy tam kontynuowali to, cośmy tutaj na ziemi rozpoczęli. Zanim przejdę do dalszych obrazów, to dokończymy to, cośmy mieli wcześniej. A więc każdy z nas ma dar łaski, wykonuje jakąś posługę i używa jakichś sposobów działania. I to wszystko sprawia ten sam Duch, ten sam Pan, ten sam Bóg. I w każdym z nas się różnie przejawia. Właśnie różnie przejawia się Duch, ale ku wspólnemu pożytkowi. I stąd przemawiamy w mocy Ducha Świętego, nauczamy. Mamy też wiarę osobistą, jesteśmy ludźmi wierzącymi, ludźmi wiary i wiarą chodzącą zarazem. Mamy słowo mądrości, Pan nam daje swoją jasność zrozumienia spraw nie do ogarnięcia, ale Pan nam uzdalnia, abyśmy to zrozumieli. Daje nam też zdolność, abyśmy przyjęli te prawdy i mieli zdolność ich wykonania, słowo wiedzy. Też nam daje zdolność, abyśmy ludzi zachęcali, mimo że nas denerwują i chcielibyśmy, żeby się szybko zmienili, to mamy taką zdolność łagodnego oddziaływania, jak mówi mój ojciec, że para kości łamie. Nie kowadło, nie młot, ale para. I tą parą trzeba tak oddziaływać, ażeby człowieka zdobyć dla dobrych rzeczy. To właśnie jest dar zachęcania, czyli po naszemu napominania. A to jest zachęcanie cały czas. Okazywanie miłosierdzia, czyli czyny miłości, ale z Ducha Świętego płynące i wspomaganie w sprawach finansowych, materialnych ludzi, którzy są w potrzebie i oczywiście też pod wpływem Ducha Świętego. I teraz bym chciał powiedzieć coś na temat posługiwania. Pamiętamy takiego człowieka o imieniu Besalel, w którym zborze on jest? W czarnym, w waszym zborze czy w Ustroniu, gdzie jest ten Besalel? I wiemy, wszyscy kierujący, przeprowadzący, że są bardzo potrzebni tacy zdolni ludzie, którzy nie wykonują tylko od punktu do punktu, ale są tak uzdolnieni, że później mogą wykonać pod Bożym natchnieniem sprawy pomocnicze w sprawach organizacyjnych, porządkowych. I gdy mają Bożą mądrość, Boże kierownictwo i potrafią każdą rzecz, nawet drobną rzecz, tak ją zrobić właściwie, zrobią więcej niż im zlecono, niż to mieli w grafiku. I to mi się cały czas kojarzy, chociaż za chwilę będę o tym mówił, ale jednak o tym powiem, gdy powołano tych 7 diakonów do prac bardzo prozaicznych. To nam siostry widziałem dzisiaj usługiwały, prawda? Pamiętam takie spotkanie jeszcze tam w kaplicy u Malinczanów. I wtedy ja brałem udział w zebraniu braterskim. Braci było tam pół kaplicy, siedzieli i bracia, wiecie, o czym debatowali? Bez sióstr. Ma być bigos na konferencji czy kanapki? I oni decydowali o menu podczas konferencji. Ja byłem zdumiony, że nie siostry decydują. Nie wiem, jak to jest dzisiaj. Dzisiaj może już się zmieniło. A wtedy właśnie bracia w szczegółach ustalili, a potem siostry to wykonywały. To było dla mnie takie zaskakujące. I właśnie ci bracia byli powołani do stołów diakoni. A jak wiemy, oni wykonali więcej niż tę pracę. Przy stołach trzeba było wrażliwie wdowy odwiedzać, trzeba było być człowiekiem wrażliwym, delikatnym, wiedzieć, co zrobić, jak zrobić, pomóc więcej niż tylko tego oczekiwano. I później też Pan ich używał, i wiemy, tych ludzi pełnych wiary, Ducha Świętego, używał też do ewangelizacji, jak na przykład Filipa użył potężnie w Samarii, a to był jeden z tych diakonów. I właśnie posługiwanie to jest coś bardzo ważnego, dlatego że kierujący to jest jeden, prawda? Jest niewiele tych osób, a pomagających jest mnóstwo. I właśnie pracę wykonują ci pomagający, nie ci kierujący. I to jest bardzo ważna służba posługiwania. Kto chce być wielki, niech będzie sługą wszystkich. Kto wierny w małym, kto się sprawdzi w posługiwaniu, to teraz Pan mu powierzy i większe rzeczy. I to jest sprawdzian, któremu trzeba samemu przejść, a też później, i gdy kogoś mamy wprowadzić, też go przepuścić go przez tę wyrzymaczkę posługiwania. Niech on się sprawdzi w posługiwaniu, niech czuje się królem na tronie, gdy posługuje innym ludziom i nogi umywa. Potem jest kierowanie. Kierowanie to jest wbrew pozorom nie honor, nie jakiś zaszczyt, ale to jest zdolność. Zdolność umiejętnego zarządzania sprawami ludu Bożego. Żeby zarządzić sprawami Bożego ludu. Pamiętamy obiekcje, jakie miał Saul, że wzdragał się, nie chciał być królem, gdy go powoływano. Pamiętamy obiekcje, jakie miał Salomon i modlił się: Boże, to jest Twój lud, to jest Twoje królestwo i proszę Cię o mądrość, udziel mi mądrości. A więc to jest wielka sprawa i nie trzeba się pchać na afisz, gdy nie potrafisz. Nie pchaj się, pchaj się do posługiwania. A Pan wtedy weźmie Dawida z trzody i postawi, i on poprowadzi. Jak delikatnie Dawid prowadził lud Boży. Pamiętacie, że tylko pokolenie Judy go wybrało. A 10 pokoleń innych, 10, nie 11, bo nie liczymy Lewitów, 10 pokoleń go nie chciało wybrać. I przez ile lat on czekał cierpliwie? 7 lat czekał. Nie zmusił ich, ale czekał, aż ich serce się przekonało i przyszli do niego i powiedzieli: Dawidzie, kość nasza, krew nasza, ciało nasze, my jesteśmy Twoi. Dlatego też kierować umiejętnie sprawami ludu Bożego pod bezpośrednim kierownictwem Ducha Świętego i w Bożej mądrości. I takie dwa przykłady z życia apostołów. Pamiętamy 6 rozdział Dziejów Apostolskich, gdy jest szemranie, bo część zborowników, właściwie zborowniczek, jest nieobsługiwanych, jest pomijanych. I winni są oczywiście przywódcy. Kto jest winny? Zawsze jest winny przywódca. I przychodzą i mówią: bracia, tam i tam, siostry potrzebują wsparcia. Bracia mówią: to już rękawy zakaszemy i biegniemy. Tak zrobili? To się nazywa populizm. Gdy robimy to, czego lud chce. Oni zrobili to, czego Bóg chce. I powiedzieli: my nie zostawimy spraw zasadniczych, służby słowa i modlitwy. Ktoś tego musi pilnować, bo jak my pójdziemy tam, to kto tu będzie? Ale mamy myśl, i to właśnie jest ta umiejętność zarządzania. Znajdźcie spośród was ludzi takich kwalifikacji, a my ich ustanowimy. Jaki ładny porządek. Głowa jest głową, a nie piętą. Głowa jest dalej głową, nie jest piętą. Gdyby się głowa stała piętą, to co by było dalej? Piętę nie stać na rządzenie. Dlatego też nie można się zdyskredytować, poniżyć tylko po to, żeby się ludziom podobać. Oni utrzymali Boży porządek. My musimy robić to, co do nas należy kierować. Ale możemy to usprawnić, proszę bardzo. I całe ciało teraz działa. Znaleźli, uznali, że mają kwalifikacje, upoważnili, dali pełnomocnictwa i ci poszli. I wykonywali pracę pięknie, ponad to, co im zlecono. I to właśnie jest piękny przykład na umiejętne kierowanie sprawami Bożego ludu. Teraz mamy 11 taką zdolność, 11 dar, bo mówimy o uzdolnieniach i o darach Ducha Świętego, które są czynne w Kościele. Rozpoznanie duchów. Nie chcę mówić oczywiście i w ogóle to nie mówię w szczegółach o tym wszystkim, bo to nie jest czas na to, tylko tak ogólnie, w końcu my też znamy te rzeczy. I wiemy, że są różne inspiracje, różne natchnienia. Człowiek ma też własne natchnienia, coś go pobudzi. Jest zły duch, który też oddziałuje, jest dobry duch, a nawet 7 Bożych duchów jest wysłanych na ziemię, które całą ziemię przeglądają, a więc jest świat duchowy i musimy te inspiracje rozpoznać. Jest to zdolność udzielona nam przez Ducha Świętego, by rozpoznać inspirację, natchnienie, czy od Boga, czy od człowieka, czy od diabła. Nie tylko rozpoznać, ale i właściwie osądzić. Od razu i osądzić. Nie tylko diagnozę, ale i wyrok. I lekarstwo dać. I na to przykład, chyba znów wezmę, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, gdy Paweł jest na Cyprze. Znamy dobrze tę historię. I gdy on głosi, mówi, i nagle ten doradca namiestnika, cały czas przeszkadza i ten się waha, i namiestnik się waha. I wreszcie Paweł jest napełniony Duchem Świętym i jasno mówi, synu diabelski, pełny wszelkiej przewrotności. I od razu daje wyrok. Będziesz niewidomy, ale znów miłosierdzie. Nie kara, żeby zniszczyć, zmiażdżyć, ale miłosierdzie do pewnego czasu. Aby się opamiętał, aby go pozyskać. Bo Paweł sam był krzywdzicielem i go Boże miłosierdzie uratowało i z krzywdziciela stał się teraz zbawicielem niejako, czyli ratownikiem dusz. Zbawiciel znaczy ratownik. Ratownikiem dusz. A więc on i też tego czarnoksiężnika chce pozyskać. I stąd daje mu karę czasową, by się opamiętał. Albo pamiętamy Filipi, 16 rozdział Dziejów Apostolskich, gdy Paweł z Sylasem chodzą i dziewczynka co robiła? To się nazywa darmowa reklama. Oto mężowie Boży. To są wielcy, a oni chodzą dumni, mają darmową reklamę. Nie, po Bożemu my nie potrzebujemy takiej reklamy. I Paweł od razu reaguje i współczuje jej, że jest nieszczęśliwa. Że zły duch przez nią mówi, nie ona sama. Współczuje jej, uwalnia ją. Za to ponosi konsekwencje, ale rozpoznał i od razu daje rozwiązanie. To właśnie jest ta zdolność, której Bóg nam takiej zdolności udziela i my możemy wtedy ludziom pomóc w takiej trudnej sytuacji, ale musimy rozpoznać, czy jest to naturalne, czy jest to nadnaturalne, czy jest to potrzeba psychiczna człowieka, że trzeba z nim porozmawiać i pomóc mu wyjść, powiedzmy, z depresji, czy jest to związanie demoniczne i pomóc mu w uwolnieniu. Pamiętam kiedyś na ten temat pewien zbór sobie, nie będę podawał nazwy zborów i nazwisk dalej, bo to nie chcę. Poprosił mnie właśnie o temat związania i w ogóle spraw demonicznych, żebym miał takie nauczanie w tym zborze. I ja to miałem przez sobotę, podobnie jak i u was, w niedzielę. I tam był pewien student, czarnoskóry student z Afryki, który studiował na medycynie. I on tak do mnie podszedł i mówi, czy on by mógł ze mną porozmawiać bliżej, dałem mu swój adres i do mnie do Krakowa przyjechał, bo nie było możliwości tam na miejscu. I on mi o taką opowiedział historię, że on się nawrócił kiedyś, znowu nie powiem, w Afryce, nie powiem właśnie gdzie, bo nie chcę robić reklam, ani żeby osądzać. Nawrócił się przez pewnych misjonarzy i potem skończył szkoły, poszedł do własnych szkół i teraz robi doktorat z medycyny w tym właśnie mieście w Polsce. I nagle on, gdy się do egzaminu przygotowuje, czuje wewnętrznie Boże prowadzenie, że ma milczeć, ma mieć post milczenia przez 2 tygodnie. No i wybaczcie, teraz nie będę tego komentował znów, prawda, bo bym się pogubił. A więc on milczy. Do egzaminów się przygotowuje i nagle on czuje, że ma wsiąść do pociągu do Warszawy i tam na ulicy takiej takiej coś ma ważnego wykonać. Więc on idzie w tym milczeniu, w poście zarazem do pociągu i jedzie i patrzy, że jedzie w pociągu z Warszawy do Kudowy, a nie z Kudowy do Warszawy. A więc pomylił pociągi w drugą stronę i wysiadł. Wysiadł z tego pociągu, taki jest zdumiony i tak chodzi, podchodzi do niego sokista i sądzi, że on jest pod narkotykami, bo tak się dziwnie zachowywał, taki jakiś był zmieszany, więc zrobili mu jakieś tam badania, wzięli go do szpitala psychiatrycznego, żeby w ogóle się nim zajęli. No ale on się nie odzywał, cały czas milczał. I wobec sokisty, wobec lekarzy, cały czas, bo miał post milczenia. No i wreszcie, gdy już to wszystko minęło, gdy zdał egzaminy, już wszystko minęło, jednak po ten adres on jedzie. Na pociąg, do pociągu wsiadł, już prawidłowego, do Warszawy przyjeżdża, taksówkarzowi dał adres, przyjeżdża, a tam jest słup telegraficzny w tym miejscu. Czyli nic. Więc wraca i myśli, co to było wszystko. Tyle zamieszania. Pan nim kierował. Dziecko Boże. Co jest? I z tym przyjechał do mnie do Krakowa. My sobie siedzimy w moim pokoju. Tam moje córki sobie chodzą, pies tam biega, ale myśmy zamknęli drzwi od pokoju. Powiedziałem, bądźcie, to jest, ale tu pokój jest na dzisiaj zamknięty. Ja tu z tym młodym człowiekiem będę rozmawiał. I tak sobie rozmawiamy. On mi opowiada całą swoją historię, swojego życia. Jego babcia w Afryce zajmowała się zamawianiem chorób i wróżeniem. I on pewnego razu pamięta jakąś modlitwę przed śmiercią. Ona miała nad nim i go chyba błogosławiła. Ja mi tak opowiada, a ja sobie siedzę i przyszła mi myśl, weź gitarę i zacznij sobie grać. Ja sobie wziąłem gitarę i mówię, to ty opowiadaj, ja bym sobie grał. I tak sobie gram, święta krew Jezusa. I tak sobie tę melodię gram, nucę. A on mi opowiada i nagle ja czuję dreszcze, które po mnie przechodzą. Ja patrzę, a on się jak mocno trzyma fotela, patrzę, on cały tężeje. A ja już gram coraz głośniej. A wtedy on zaczyna nim wykręcać. Wybaczcie, że znów daruję te kilka godzin, co się odbywało. I potem, gdy ja przestałem grać, gdy mu przeszło, ja go pytam, co ty czułeś? No i to opisał mi. Ja mu nie mówiłem, co ja czułem. I to właśnie było zbieranie się dwóch przeciwnych sobie sił. Sił, które jego owładnęły duchowych i siły Bożej, która była we mnie, Ducha Świętego. I tak przez kilka godzin, potem żeśmy sobie zjedli obiad razem i potem żeśmy znów zaczęli dalszą część, aż wreszcie on został uwolniony całkowicie i o 11 wieczorem go na pociąg odprowadziłem i wrócił do swojego miasta. Po kilku miesiącach spotkałem jego kolegę w Warszawie w sklepie biblijnym. On mnie zobaczył, o pastorze, mówi, Krystian już teraz jest w Sztokholmie, wszystko dobrze jest z nim, wszystko dobrze. Więc okazało się, że babcia go przekazała jakimś tym mocom złym i one cały czas usiłowały nim manipulować. On nie był w żadnym zborze na stałe, był ochrzczony, był chrześcijaninem, ale nigdy nie był członkiem nigdzie, bo ciągle wędrował po całym świecie. No i dopiero spotkanie ze zborem, ze mną, ta rozmowa naprowadziły go, że on ma mieć tylko Chrystusa, musi mieć swój zbór, swego pastora i tak dalej, i tak dalej. A więc chcę przedstawić właśnie, że my rozpoznajemy. Rozpoznajemy w sposób czasami taki nagły, a czasami taki, no jak tutaj była, taka rozmowa zwyczajna. I my musimy mieć właściwą inspirację, właściwy sposób. Tu Bożym sposobem była właśnie gitara i ta pieśń o krwi Chrystusa, czego zły duch, gdyśmy sobie rozmawiali delikatnie, nie reagował, ale na to już musiał zareagować. Pamiętamy, Dawid pomógł swemu teściowi, też grając na cytrze, tak? No. Na harfie? Na harfie, przepraszam bardzo. A więc grając, a więc Bóg akurat użył w tym przypadku, to się zdarzyło mi dwa razy w życiu, właśnie instrumentu po to, żeby sprowokować no, tą przyczynę prawdziwą tego złego ducha, żeby on zaczął reagować i pomóc temu człowiekowi. A więc to jest bardzo ważne uzdolnienie. Dalej, dar czynienia cudów. O co chodzi tutaj? Jest to bezpośrednia interwencja Bożej mocy w odpowiedzi na wiarę, której udziela nam Duch Święty. I pamiętamy apostoła Piotra i Jana, gdy szli na nabożeństwo do swojej kaplicy, tak? Czyli do przedsionka Salomonowego, szli na nabożeństwo. I idą, patrzą, że siedzi człowiek, który już od 400 lat nie chodzi. Maca, ojej, nie wziąłem pieniędzy dzisiaj. Ja też akurat, prawda? I co teraz zrobić? A więc naturalne warunki, sytuacja jest naturalna. Nagle przychodzi myśl Piotrowi, myśl. Oj, popatrz na nas. Nie mam pieniędzy, ale co mam, to ci daję. I cóż Piotr miał? Piotr miał siebie. Za chwilę będziemy o tym mówić w szczegółach, ale jak tylko to skończę. Miał siebie. I miał imię Jezus. I potem mówi, kochani, to nie nasza pobożność, że ja tyle pościłem, tyle się modliłem. Nie. To nie jest magia. To nie jest naładowanie akumulatorów. to jestem ja. Ja należący do Chrystusa. To jest Chrystus we mnie. To jest naturalne życie z Chrystusem. To nie jest to rozdzielanie się na życie religijne i świeckie, niedzielne i cotygodniowe. Ja jestem cały czas Chrystusa, On we mnie mieszka i w warunkach normalnych, życiowych On cały czas działa jak latarka, jak lampka. Cały czas On jest. Ja tam nie mam, ale mam. Mogę Ci pomóc. Wstań i chodź. I Piotr mówi, to imię Jezusa i jego wiara i imię Jezusa dało mu to zdrowie, nie my. I to właśnie są cuda, które Bóg czyni, pomagając ludziom w różnych formach, w różnych sposobach, używając nas, aby ludziom pomóc. Pamiętam jako student, gdy byłem w pewnym zborze i tam w małym pokoju, bo to był mały domek i było dużo ludzi, się zeszło akurat na nabożeństwie. Tam nie wiem dlaczego to nie było w kaplicy, to było w tygodniu. I ja stałem za stołem, takim zwyczajnym stołem kuchennym i przemawiałem, było bardzo ciasno. I dzisiaj już kończyło całe nabożeństwo, już ludzie rozmawiali ze sobą, było bardzo ciasno. I przechodząc obok podawali mi rękę i się ze mną żegnali. Ja wtedy miałem 23 lata, byłem bardzo młody. Jakaś staruszka podeszła i tak chwyciła moją rękę z obu stron. I ja z kimś rozmawiałem, ale ona się ze mną żegna, więc na nią popatrzyłem i czuję, że jakaś mnie moc ogarnia. Zacząłem się modlić innymi językami, tu wewnątrz inne języki i tak powoli i się modlę, oczywiście cicho, ale wewnątrz intensywnie innymi językami. A ona tak stoi i trzyma się mnie. Ja czuję, że jakaś taka moc ze mnie przechodzi do niej. A tam dalej parę metrów stał pastor i nagle i wszyscy rozmawiali, był harmider, nagle moc Boża i cisza zaległa i wszyscy czuli taką elektryczną moc. To trwało może, nie wiem, 20 sekund, pół minuty. I tak, ja się oparłem o stół, ona tą rękę trzymała i tak powoli to opadło, ucisnęła i poszła. No, dalej wszystko trwało. Potem się okazało, że właśnie ona szła na operację, jakąś poważną operację, którą miała mieć jutro. I ta operacja się udała i ona była zdrowa jeszcze przez długie lata. Ja nigdy jej nie widziałem. A tak sobie właśnie ona umyśliła, słuchając Bożego Słowa, że podejdzie do mnie, że pomodli się. No i to była chyba jej sprawa, ale mnie wykorzystała. A z kolei Chrystus wykorzystał to, co jest we mnie, co jest w Tobie, co jest w każdym z nas. To, że to jest z Boga. Że to jest wszystko z Boga. Bóg to robi w nas i się różnie to przejawia. I to właśnie był jakiś cud dla niej, jakieś wsparcie dla niej, które ona sobie odebrała. Dalej mamy dary uzdrowień, nie uzdrawiania, ale tam jest wśród tych darów liczba mnoga. Dary uzdrowień, liczba mnoga. I chodzi o uzdrowienie ciała przez Bożą moc w odpowiedzi na wiarę udzieloną przez Ducha Świętego. I to podkreślam cały czas. Wiara udzielona przez Ducha Świętego. Niech ktoś sobie wymyśli. Tamta siostra z bratem Kazimierzem się przywitała, pożegnała, to ja też to zrobię i zaraz będziemy tu mieć kolejkę. Nie. To nie chodzi o to, żebyśmy naśladowali. W danej chwili przychodzi dana inspiracja i my to robimy. To jest wiara w danej chwili przez Ducha Świętego udzielona tej kobiecie i to nie jest klucz do powtarzania się w innych przypadkach. Więc nie bądźmy ludźmi, którzy kopiują innych, ale oryginalnie sami pozwalajmy, by Duch Święty w nas wzbudzał naszą wiarę i Bóg wtedy mógł to działać. I właśnie wtedy następuje uzdrowienie ciała. I tu można byłoby mówić wiele tekstów, wiele miejsc rozwijać na ten temat, ale ten znany z listu Jakuba. Kto choruje między wami, niech śpiewa, tak? Nie? A co z niej zrobi? Niech się modli. Co? A dalej? Niech wezwie. Nie jest powiedziane, że starsi mają lecieć do niego. Ktoś choruje, o to już lecimy do niego. Nie. Niech chory wezwie, tak? No właśnie. Bo to musi być wiara w tym chorym. Chory musi wiedzieć, że są starsi z zboru, że trzeba ich wezwać, a nie starszy ma lecieć, bo w ramach obowiązku starszego właśnie pastora jest lecieć do chorego. Tam jest inna kolejność. Niech wezwie, niech zaprosi. Pan Jezus mówi do tej niewiasty z Syrofenicji, do was nie przyszedłem. Prawda? Jak pies otrącił ją, jak psa. Ale ona się nie obraziła. Mówi, tak, Panie, jestem psem, w porządku, ale Panie, wiesz, moja córka. I Jezus to nazwał wielką wiarą. Więc chory musi przejawić wielką wiarę i zaprosić starszych zboru. I przyjedź, bracie, z olejem i namaść mnie. O, jeszcze niech to powie. I bracie, to nie będzie ostatnie namaszczenie. Nawet i przedostatnie, nie. To będzie kolejne namaszczenie. Kolejne. A więc podkreślam to, że uzdrawianie Bóg wykonuje w różny sposób. Są różne dary uzdrowień, bo są różne choroby, różne przypadki i różne sposoby uzdrowień. A zawsze musi być element wiary człowieka tego chorego, który też i tego potrzebuje. Wtedy imię Jezusa i wiara człowieka razem połączone dają uzdrowienie. Są też uzdrowienia ludzi niewierzących, ale to jest jako znak, a nie potwierdzenie, no, że oni są w porządku. Dalej mamy już dwa ostatnie rozmaite języki. Jest to zdolność mówienia, modlenia się innymi językami, ale zdolność udzielona przez Ducha Świętego w celu. W jakim celu? Duchowego budowania samego siebie. Jest to dar, który nie występuje w Starym Testamencie. Wszystkie inne występują. Ten jedyny występuje tylko w Nowym Testamencie. Nie chcę o nim teraz mówić znów w szczegółach i mówić dużo, bo to by nam zajęło czas, ale tylko zaznaczam, że jest to dar w tym celu, aby człowiek budował samego siebie, jak te żarówki. Oświetlają tylko to pomieszczenie. Tam już muszą być następne żarówki. Każdy pokój musi mieć swoje oświetlenie, bo to buduje tylko mnie osobiście. I pamiętam moje przeżycie korzyści, dobro, jakie we mnie wnosi to, że ja się modlę innymi językami więcej niż po polsku. To jest mój prywatny hydrofor. Wiecie, co jest hydrofor, prawda? Cały czas mi daje świeżą, źródlaną wodę i to mnie odświeża w rozmaitych okolicznościach. I Paweł o tym pisze bardzo wyraźnie w 14 rozdziale do Koryntów, z tym, że w publicznym zgromadzeniu te języki są bezwartościowe. One tylko są wartościowe dla jednostki, która używa. Ale w publicznym musi być jeszcze taki dodatek, suplement. Wykładanie języków. Nie tłumaczenie, lecz wykładanie. Bo o co chodzi? Udzielona przez Ducha Świętego zdolność wykładania, czyli interpretacji treści przekazywanych innymi językami. Bo innymi językami mówimy tajemnice. Tajemnice nie dla Boga, nasze tajemnice. Dlatego, że nasza podświadomość ma się tak do świadomości naszej, jak wierzchołek góry lodowej do tego, co jest pod wodą. Czyli 2/7, 5/7 zdaje się. A więc to jest bardzo wiele jest w nas tajemnic. Nikt nie wie, kim jest człowiek, tylko duch człowieczy. Nikt nie wie, co jest w człowieku, tylko duch człowieczy. Więc w nas jest cała masa tajemnic, które wyrażamy niewysłowionymi westchnieniami, prawda? Rzymian 8 rozdział. I stąd inne języki sprawiają, że jest gejzer, że się oczyszczamy, że te tajemnice wypowiadamy, nie rozumiejąc, ale przynosząc sobie ulgę. Natomiast gdy jest jakaś treść do zgromadzenia, jakaś część wypowiedzi do zgromadzenia, to musi być zrozumiałe. I wtedy musi przyjść właśnie interpretacja, wykładanie, które czasem jest dłuższe niż inny język, czasem jest krótsze niż inny język, a to jest związane znów ze składnią danego języka, bo są języki o różnej składni. Język polski jest bardziej opisowy, angielski jest bardziej zwięzły na przykład. Czasami są fragmenty, które nie powinny być przetłumaczone, więc to jest różnie. W każdym razie chodzi o zdolność przekazania treści, które mają być ujawnione publicznie wszystkim dla wspólnego zbudowania. I tak, gdy przedstawiłem właśnie te dary i uzdolnienia Ducha Świętego, które są czynne w Kościele, to chcę teraz przywołać takie dwa obrazy. Pamiętamy jeden obraz, który przywołałem na początku, to było ziarnko piasku. Że każdy z nas jest jak ten ziarnko piasku, kwarc, który potem można użyć. I tam w Kalifornii, w Dolinie Krzemowej, wiemy, jest całe zagłębie pewnej firmy, nie mówię, żeby nie robić jej reklamy, pewnej firmy, która cały świat skomputeryzowała i tak dalej, właśnie wykorzystując właściwości piasku. I chciałem teraz użyć dwóch innych takich porównań. Naczynie gliniane ma wartość czy nie ma wartości? Porcelanowe ma wartość, tak? Fajansowe ma wartość. A gliniane? I to jest jeden obraz. Drugi obraz, kamień. Kamień nie kosztowny, nie. Zwyczajny kamień, taki z rzeki, taki otoczak z pola. Tutaj w Wiśle to chyba robią też z tych kamieni woranych, robią takie płoty, tak? Wokół pól. Jak szedłem na żlabinę, to widziałem takie właśnie. A więc takie kamienie niepotrzebne nikomu. I apostoł Paweł pisze tak do Koryntian, pierwszy list, rozdział 11. Pierwszy list do Koryntian, nie. Drugi do Koryntian, czwarty rozdział. Otworzyłem sobie tamto, co było wcześniej. Teraz 2 Koryntian, czwarty rozdział i wiersz 7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Skarb. Tym skarbem oczywiście, w tym, co pisze apostoł Paweł, jest poznanie Jezusa Chrystusa. Czyli znajomość Jezusa Chrystusa. To jest ten skarb, o czym pisze Paweł. Ale tak rozszerzając troszkę, tym skarbem jest Jego obecność w naszym życiu, obecność Ducha Świętego, te wszystkie zdolności, wszystkie dary Ducha Świętego. To, czym Bóg nas łaskawie obdarzył, to jest ten skarb, który się znajduje w naczyniach glinianych. Dlaczego glinianych? Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, moc Boża, jest z Boga, nie z nas. I tu właśnie jest klucz, dla którego użyłem tego przykładu, że specjalnie jest naczynie gliniane, aby ono nie współpracowało, żeby ono nie łączyło się. Wiemy, że czasami się nie używa na naczyń metalowych, tylko szklanych, żeby właśnie się nie łączyło, bo metal będzie się łączył z jakimś kwasem, a więc żeby się nie łączyło. Więc musi być gliniane, żeby ono było nadal gliną, a ta moc była nadal mocą, żeby nie było mieszanki tam gliny z tą mocą. To musi być całkowicie oddzielone. Jest to glina, suche gliniane naczynie i moc, Boża rzeczywistość, żeby to się nie mieszało. I drugie takie porównanie to apostoł Piotr w swoim liście. On nam tam bardzo dobrze powiada w pierwszym liście, rozdział 2, że jesteśmy żywymi kamieniami. I wiersz 9. Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc wyraz rozgłaszali. A więc chodzi o demonstrowanie, chodzi o prezentowanie, chodzi o wydawanie, jak sól. Gdy ją wrzucimy gdziekolwiek, ona swoje właściwości przekazuje. Jak światłość gdzieś się pojawi, ona momentalnie wykonuje pracę rozpraszania ciemności. Jak woń, gdy się pojawi, zaraz się miesza i czujemy, że jest inna atmosfera. Jak list, który przeczytamy i nagle mamy inne wrażenia, bo się dowiadujemy, że wygraliśmy 1 248 000 złotych. Wspaniale. A więc od razu zmienia naszą rzeczywistość ta wiadomość. A więc my rozgłaszamy przez to, że jesteśmy, jesteście. Nie, że coś robimy, nie. Przez to, że jesteście. To jest bardzo ważne. A z Niego wy jesteście. W Chrystusie Jezusie jesteście. I my jesteśmy. Przez nawrócenie, przez pełność Ducha Świętego, przez to, że należymy do Kościoła, czyli ciała Chrystusa, jesteśmy. Rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, abyśmy rozgłaszali cnoty, właśnie, znów cnoty. Nie cudowności, ale cnoty. To znaczy cnoty, przymioty, atrybuty, właściwości. I my mamy to rozgłaszać. I mówiłem o tym bracie Jusku, który się wstydził przyznać, że się nawrócił. I przez to, że był przy maszynie i że nie przeklinał, już rozgłosił, że się nawrócił. Bo kolega był dociekliwy, aż w końcu wpadł na to, już wiem, on musi być chory, bo nie przeklina. Zawsze klął. Wczoraj jechałem w pociągu i tam jechali jacyś młodzi ludzie i tam któryś uzgadniał, kto go odbierze tego i cały czas klął. Używał słów takich nieparlamentarnych, półgłosem to mówił, było słychać. Wagon był bezprzedziałowy. Musieliśmy cierpliwie słuchać, aż skończy tą rozmowę i tyle było przekleństwa i myślę, że on nawet nie wie, że on klął. To dla niego były przerywniki. I właśnie, gdy człowiek wierzący milczy, kiedyś jechałem z pewnym pastorem po nabożeństwie, miałem kazanie, to dalej, akurat w przeddzień jakiś tam był atak terrorystyczny, zginęło ileś tam osób, tam muzułmanie znów tam dali znać, czyli terroryści. I on taki oburzony jedzie i bracie, i taki oburzony o tym mówi, siedzi i mówi, to diabelstwo, to należy wytępić, takie jeszcze ostre teksty miał. A ja siedzę i milczę. A z tyłu siedziało jego dzieci. Najmłodsze miało, nie wiem ile, dwulatka, żona w ciąży, najstarszy miał 11 lat. I on takie teksty, ja siedzę, on mówi, bracie, milczysz? No, gdyby nic nie mówił, to byłoby dobrze. Powiedziałby, no i byśmy podjechali i byłby obiad i koniec, nie? A on mówi, bracie, milczysz? No i co ja mam teraz zrobić? Jak wywołał mnie do tablicy. Właśnie milczenie go jakoś moje ruszyło, że ja milczę, że się nie odzywam. A ja się modlę, Boże, daj mi jakąś taką odpowiedź, bo to są dzieci. Wszystko słychać. I ja nie mogę teraz mówić, no, jak między nami pastorami, tylko jakoś tak, żeby te dzieci. I błyskawicznie Bóg mi dał taki obraz i ja zaraz mówię, wiesz co, wyobraź sobie, że twoja Ala w klasie pani mówi, wiesz co, Alu, tu obok ciebie usiądzie dziewczyna z Iranu. Przyjechała z Iranu, to jest przyjechała rodzina i ty będziesz się uczyć polskich różnych słów, mowy, ale też naszych zwyczajów. I teraz po tym tekście, który ty powiedziałeś, co zrobi twoja Ala? Z terrorystką nie będzie siedzieć, z córką diabła nie będzie siedzieć. Ja go zatkał. Aleś mi, bracie, wbił gwoździa. Jedziemy. On mówi, Alu, tak by było? A ona mówi, tak, tato. Ja mówię, dlatego rozmowę dokończymy później, bo to jest sprawa skomplikowana. To nie jest takie proste. Nie każdy muzułmanin jest terrorystą i tak dalej, a nie każdy terrorysta też jest od diabła. To wszystko jest bardziej skomplikowane. To sobie porozmawiamy później po obiedzie przy kawie. Dobrze. I potem żeśmy mieli już rozmowę. Ale właśnie ten obraz, ta odpowiedź, to chcę pokazać, że Duch Święty mi podpowiedział, jak mam uratować sytuację ze względu na dzieci, żeby go powstrzymać. I on potem zrozumiał rzeczywiście, że jemu tak nie wolno mówić, tak myśleć. On musi patrzeć i współczuć tym terrorystom, że oni tak się zachowują i tak dalej, bo po prostu świat jest położony w złem, a my mamy być światłością, mamy ratować. I stąd właśnie to rozgłaszanie jest w różnych formach, się ma ono odbywać. I co teraz zrobić? Jesteśmy naczyniem. Jest to skarb. To porównanie do naczynia jest w kilku miejscach. I pozwólcie, że ja tylko przypomnę. Pamiętamy te mądre panny, że miały naczynie z olejem, zapasem oleju, a więc miały naczynie jakieś. Powiedziane jest w liście do Tymoteusza, że w domu są różne naczynia, w domu pańskim są różne naczynia. Naczynia do prostych rzeczy, codziennych i do szczególnych. List do Tesaloniczan mówi, żeby każdy z nas umiał utrzymać swoje ciało, a w innym przekładzie, a w oryginale jest naczynie. Swoje naczynie w czystości. A więc chodzi o świętość, chodzi o życie intymne, o seks. A więc nasze naczynie, nasze ciało, nasz umysł, to, czym jesteśmy, utrzymać w czystości. Albo 9 rozdział dziejów, Pan mówi do Ananiasza, Paweł jest naczyniem wybranym, czyli jako człowiek jest naczyniem wybranym. I właśnie my jesteśmy tymi naczyniami, które mają mieć w sobie skarb. Skarb, którym jest Jezus, a właściwie poznanie Jezusa, Duch Święty, te wszystkie uzdolnienia. I to wszystko jest w nas jako skarb. I my musimy teraz to przekazywać. Przekazywać jak woń, a więc nieinwazyjnie, prawda? Jak sól, która też nie jest inwazyjna, ale czasami jest inwazyjna. Jak trzeba posypać po lodzie, nie? To wtedy jest inwazja i momentalnie ten lód ma kłopoty. A jeżeli sól w oczy komuś rzucimy, to jest bardzo inwazyjna. Więc jest różnie z tą solą, z tym, że najczęściej używamy ją tak delikatnie z solniczki, prawda? Jak list, który może zaszokować, może zbudować, może rozradować, zasmucić, a więc list, który przekazuje jakąś wiadomość. I my cały czas właśnie oddziałujemy. Oddziałujemy na ten świat jako światłość, jako woń, list Chrystusa i sól. I właśnie co zrobić, ażebyśmy ten skarb mieli w sobie? I teraz wezmę apostoła Piotra, który zarazem jest też i tym kamieniem i używa obrazu kamienia. Pamiętamy, gdy Pan Jezus pyta się ludzi, uczniów swoich, za kogo ludzie mnie uważają. I znamy tę całą historię. I co Piotr powiedział? Piotr użył najlepszych słów, najwłaściwszego określenia. Tyś jest Mesjasz. I co powiedział Pan Jezus? Piotrze, jesteś wielki, tak? Jak to mówią dzisiaj, great. Jesteś wielki, pij mleko. Czy Pan Jezus go tak pochwalił? Nie, mówi, Piotrze, to nie ty. To nie ty, Piotrze, nie. To właśnie, nie ciało i krew, nie twoja koncepcja, nie twój pomyślunek, to nie ty jesteś wielki, nie. To Ojciec mój objawił tobie, czyli ty byłeś naczyniem i Pan ci to objawił. Ojciec mój to cię objawił, odsłonił i tyś to tylko wyraził. I Piotr już jest, wiecie, taki dowartościowany, czuje się taki super. I gdy Pan teraz mówi im, że musi cierpieć, to co teraz Piotr robi? Piotr od razu wyciąga następne rozwiązanie i mówi, Panie, no problem, problemu nie ma. To nie przyjdzie do Ciebie, Panie, no czemu Ty się w ogóle tak martwisz? Jest sposób na co. Ot, możemy paszport załatwić, prawda, mam taki, tę kolegę, prawda, wypiszemy. No i tam pójdziemy do innego kraju, tam sobie pobędziemy, potem wrócimy i będzie w porządku. Już ma rozwiązanie. I co słyszy? I właśnie. Idź precz ode mnie, szatanie, ale w oryginale jest troszkę inaczej. W Biblii, w przekładzie ekumenicznym, tym nowszym przekładzie, jest tam powiedziane, pójdź za mną, szatanie. I tam właśnie w oryginale wyjaśniają, jest właśnie pójdź za mną w oryginale. I dalsze teksty tam mówią, że kto chce iść za mną, niech się zaprze. Więc Pan Jezus mówi cały czas iść za nim, nie idź ode mnie, a wychodźcie za mną, tylko mówi do Piotra, chodź za mną. To jest ciekawa myśl. Jak ktoś ma przekład ekumeniczny, sprawdźcie to sobie, tam jest dobry przypis, tam jest to jasno wyłożone. To nie jest błąd. Bo wyraz szatan znaczy przeciwnik. Każdy, kto się sprzeciwia woli Bożej, jest szatanem, bo to jest wyraz i hebrajski, i grecki, na przeciwnik. Szatan to jest, satanos to jest przeciwnik. Po hebrajsku szet, przeciwnik. I nagle Piotr stał się przeciwnikiem. Dlaczego? Bo nie myślał po Bożemu, tylko po ludzku. I teraz użyję, wybaczcie, nie był kompatybilny z Bogiem. Nie był tożsamy, nie był taki samy. Miał inny program. Miał inne motywacje. I coś się teraz musi z nim stać. Teraz ten Piotr nie mógłby wygłosić kazania w Dzień Pięćdziesiąty. Bo najpierw by musiał zrobić lustrację. I musiałby zlustrować wszystkich tych, którzy zabili Jezusa. Gdyby taki nadal był Piotr. Ale Pan go potem przeciągnął. A to się mówi, przeczołgał go. I Piotr gorzko płakał. Pamiętamy to, gorzko płakał. Dlatego, że przy ognisku miał próbę. Dzisiaj się mówi test. Test przeszedł. Egzamin miał, próbę. I wiemy, że nie zdał. A wcześniej ten Piotr miał deklarację. Panie, wszyscy się zgorszą, tylko nie ja. Ja nie wiem, czy wy byście na pastora takiego człowieka wybrali? Czy wy byście go wybrali na pastora, który by lekceważył wszystkich braci? Oni się wszyscy zgorszą, tylko nie ja. Bo Tadeusz tak mówi, prawda, i stanie. On taki nie jest, ja wiem. No, a Piotr taki był. On nie miał w ogóle żadnego zmysłu samokrytycyzmu. To było takie, jak to mówią Francuzi, enfant terrible, czyli takie nieznośne dziecko. To był nieznośny człowiek. I jakby on mógł teraz przewodzić i pół dziejów apostolskich, no wręcz wypełnić swoją działalnością? Jakby on mógł? Coś się musiało stać z tym kamieniem, z tym naczyniem. Coś się musiało stać. I właśnie Jezus go poddał próbom przy ognisku. Potem, gdy na niego spojrzał, gdy on gorzko płakał, kolega jego, Judasz, który miał piękne imię, ja nie wiem, dlaczego my nie dajemy naszym synom imienia Judasz. Nie wiem. To jest Juda po hebrajsku. Lew z pokolenia Judy, czyli Judasza. To jest grecka forma. Juda, Judas. Niech Jahwe będzie pochwalony. To jest piękne imię. Ale Judasz w tym brzmieniu, to imię, no tak poniżył, że dzisiaj wiemy, co myślimy, mówiąc wyraz ty, Judaszu. To nie jest żadna chluba. I właśnie kolega Piotra, co zrobił? Te srebrniki oddał. Zreflektował się. Wydałem krew niewinną, rzucił tymi srebrnikami. I zamiast wrócić do Jezusa, Panie Jezu, przebacz, pomyliłem się, to postąpił bardzo ambitnie. Zatrzasnął drzwi za sobą, powiesił się. Ale Piotr tak nie zrobił, bo był za mało ambitny. Piotr gorzko płakał, a mężczyzna nie płacze. Ale Piotr chyba nie jest mężczyzną, bo płakał. Dlaczego tak to przedstawiam? Że my musimy toczyć walkę. Musimy przejść przez walkę, by ten kamień, którym jesteśmy, nieszlachetny, zwyczajny kamień, stał się szlachetnym kamieniem. By to naczynie, które jest zwykłą glinianą jakąś skorupą, żeby stało się miejscem, gdzie będzie skarb. Musimy przejść takie walki. Musimy przejść. I przez to przechodzimy. I musimy być zwycięzcy w tych walkach. I właśnie to chcę przedstawić jako żywych ludzi, nie jako pomnikowych ludzi, apostołów, nie jako żywych, zwyczajnych ludzi. Bo Pan nas chce ukształtować, wykształtować. Pozwólcie, że ja teraz zacytuję tylko jedno z moich kazań, które kiedyś odkryłem, tę myśl, gdy sobie czytałem Pismo Święte i nagle ten wyraz mnie zaintrygował. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały. Było to, o cokolwiek byście prosili Ojca, w imieniu moim dał wam. I wyraz przeznaczyłem mnie nagle zainteresował. I wziąłem sobie oryginał, wziąłem sobie inne przekłady, sprawdziłem i tam stwierdziłem, że tam jest użyty inny wyraz. Nie przeznaczyłem, w sensie przewidziałem do. Albo, że dana rzecz musi być taka i taka. Ale tam jest użyty inny wyraz, który w pewnym przekładzie katolickim i w komentarzu naukowym, jakie tam oni umieścili, brzmi urobiłem, by was urobić przez bycie ze mną, przez przebywanie ze mną. A więc wybrałem was i ze mną, przy mnie postawiłem was, by was urobić, by na was wpływać. I tak właśnie ci katolicy w tym przekładzie i w komentarzu naukowym właśnie dali takie wyjaśnienie. Abyście szli później, urobieni już. Abyście poprzez to, że jesteście ze mną, przemienieni, abyście szli i owoc wydawali. Owoc to nie jest choinka, którą obwieszamy tym, co kupimy w sklepie. Ale owoc to jest to, co teraz nam właśnie te pąki będą wydawać i zobaczymy, czy drzewa owocują, czy nie. Czy drzewo jest zdrowe, czy nie. Więc coś, co w sposób naturalny z nas wychodzi. Z tego, kim jesteśmy, jak myślimy, jak postępujemy, ten owoc w sposób naturalny się potem uzewnętrzniał. Często dzisiaj rozmawialiśmy z pastorem, że często właśnie dzieci się nie nawracają w naszych domach, bo widzą zły owoc naszego życia. Ktoś telefonuje, powiedz, że mnie nie ma. To taki odruch wzięty z pracy. Do sekretarki dzwoni, dzisiaj mnie nie ma dla nikogo. Pan dyrektor dzisiaj jest na wyjeździe. Kłamstwo za kłamstwem i kłamstwo potem jest standardem. Tego nie może być w życiu chrześcijanina. Teraz jeżeli dziecko widzi rozbieżność między naszą religijnością, naszymi kazaniami, naszymi modlitwami, a życiem, to ono się nie nawróci. Ja się nawróciłem dlatego, że widziałem zgodność życia moich rodziców. I miałem pełno argumentów, żeby się nie nawrócić, ale jeden miałem. Tak, oni tyle lat żyją ze sobą, przeszli przez Syberię, przeszli przez ciężkie warunki w Krakowie i się nigdy nie kłócili. Ja nigdy nie słyszałem, żeby się kłócili. I to mnie zatrzymało. I Panie, ja bym chciał mieć takie życie, żebym był taki jak oni, żebym miał ich charakter. I to mnie powstrzymało aż do czasu, gdy się nawróciłem. Dlatego też to jest bardzo ważne, dać się urobić, gdy na nas Jezus wpływa, abyśmy się dali urobić. I oto małżonkowie sobie leżą, pełni Ducha Świętego. Nasz drogi pastor będzie głosił kazanie w niedzielę, ale z żoną już od tygodnia mają ciche dni. Wiecie, o co chodzi. No i co teraz? I każdy pilnuje, żeby kołda dokładnie okrywała jedno i drugie, prawda? Żeby się czasem palce nie dotknęły, nogi, nic, bo to wszystko jest takie wyizolowane. Nie mogą łóżka rozsunąć, bo jest podwójne akurat. No i jest w porządku. On leży i myśli o kazaniu. A ona leży i myśli, jaki jest wredny jej mąż. Dlatego, że i to prosiła, nie zrobił, obiecał. No wiecie, zawsze jest tyle pretensji i prawdziwych pretensji, nie mówię, że urojonych, prawdziwych pretensji, zawsze nie dopisujemy. No i co teraz zrobić? Co? I Duch Święty ma teraz użyć tych naczyń? Nasza droga siostra się będzie witać siostrami i uśmiechać, chwała Panu, tak? Będzie... Czy powie, dzisiaj nie ma powita, nie ma chwała Panu, bo jestem zła na mego męża. Powie tak, czy nie powie? Nie powie. No. Dzieci widzą, w aucie jadą, cisza, nie rozmawiają, wychodzą, drzwiami trzasnęli delikatnie, no bo na nabożeństwo to trzeba delikatnie trzaskać drzwiami. Wczoraj trzaskali już niedelikatnie przed domem. No i co? To swoje życie, samo życie. Jak ma teraz działać Duch Święty? I coś trzeba zrobić. I teraz jedno z nich, nie powiem teraz, które z nich, nie powiem, które, mówi, ze względu na Chrystusa tę barierę muszę złamać. Mur nieprzyjaźni muszę złamać. Nie może ta noc minąć znów, że każdy swoją kołdrą jest owinięte szczelnie i broń Boże, żadnego kontaktu, nic. Jedno z nich prawą nogą odwija, prawda, albo lewą nogą odwija. I tamtą szuka, szuka. A tamto leży i myśli, ja się odsunę. Odsunę jeszcze. Ale myśli, no, jeśli zależy, no to nie. To poczekam. I nie ułatwia. Nie ułatwia, nie. I wreszcie i dotknął tam palcem swojej nogi, tamtą nogę. No i tak powoli. I w końcu, no to co, gniewasz się? A czemu mam się nie gniewać, jak jesteś taki, a on cierpliwie słucha. O, to nowość. Cierpliwie słucha. Nowość. Ona wszystko powiedziała, co o nim myśli. A on mówi, przepraszam cię. Nowość. Nie tylko słucha, ale i przeprasza. I się okazuje, że już nie ma o czym rozmawiać. Bo ona wszystko, co miała, wylała, a on powiedział, przepraszam. Co ma być dalej? I to, co teraz zrobimy? Ona mówi, to chyba się pomodlimy. A o czym myśleliście? Pomodlimy się. I tak leżąc, wzięli się za rękę i się pomodlili. I ulga przyszła. I on wstał, napił się wody z wrażenia, bo mu zaschło w gardle. Napił się wody. Trochę pochodził, wrócił, położył się i zasnęli. Rano wstają jak nowonarodzeni. Wszystko jest normalne. Śniadanie, nabożeństwo. Wieczorem rozmawiają. No pamiętasz? Pamiętam. Ale wiesz co? On pyta, a o co chodziło? Ty nawet nie pamiętasz, o co chodziło? To ja ci tyle wygarnęłam, a ty zapomniał? I ona już znów chce mu teraz to wygarnąć, że on już nie raz, że zły, to jeszcze nie pamięta, ale się zreflektowała. Ze względu na Chrystusa utrzymam to przebaczenie, jakiego mu udzieliłam. Okej, dobra. Panie, przebaczam mu to, że nawet nie pamięta, jaki jest zły. A to jest normalne, że my pokutni nigdy nie wiemy nawet, o co chodziło, prawda? Później. I właśnie to jest ta codzienna walka, ażeby w nas te naczynia były czyste, żeby były święte, ażebyśmy przezwyciężali. Taki sobie znalazłem tekst z Księgi Jeremiasza, który znam od mojego prawie że dzieciństwa, od mojej młodości, a często tu na Śląsku go też i słyszałem. Tak mówi Pan, jeśli zawrócisz, ja się zwrócę do Ciebie i będziesz stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Gdy oddzielisz rzecz kosztowną od nikczemnej, tak było w Biblii Gdańskiej, tak? Gdy oddzielisz rzecz kosztowną. I właśnie to jest to. Gdy zawrócisz, to ja do Ciebie się zwrócę, mówi Pan. Gdy będziesz mógł stać przed moim obliczem, gdy oddzielisz rzecz kosztowną, rzecz pospolitą od tego, co jest rzecz kosztowną, cenną, od tego, co jest nikczemne, pospolite. I właśnie trzeba oddzielić, że ja jako człowiek nie należę sam do siebie, należę do Chrystusa Jezusa i ze względu na Niego szukam pokoju ze wszystkimi ludźmi, a najbardziej z moim mężem czy z moją żoną, ze wszystkimi ludźmi, najbardziej z tym i z tym, najbardziej. I w ten sposób Duch Święty będzie miał w nas możliwość działania. I właśnie Piotr taką pracę przeszedł, dlatego też i owocowanie później może być skuteczne, może ono zachodzić cały czas, możemy ten owoc wydawać. A więc przede wszystkim musimy być zdolni, uwaga, jako te naczynia, kamienie, do przyjęcia Bożego Słowa. To, o czym mówiłem teraz. Przyjąć to. Przyjąć. Pamiętamy taką sytuację, gdy pewna dziewczyna, jak wszystkie Izraelitki, wszyscy Izraelici marzyły, żeby się zjawił Mesjasz, żeby ich wyzwolił. I nagle słyszy, ty poczniesz w swoim łonie, ty poczniesz, ty urodzisz. I ta dziewczyna, prosta dziewczyna, jak zareagowała? Oto twoja służebnica, niech mi się stanie według twojego słowa. Maria przyjęła to, zapytała, jak to się stanie. Anioł jej wyjaśnił, jak to się stanie, że Duch Święty zacieni ją i tak dalej. I ona przyjęła. Pamiętamy na przykład Zachariasza, ojciec Jana Chrzciciela. A on z kolei miał wątpliwości, ale Pan go przeprowadził przez 9 miesięcy milczenia i wreszcie on na tablicy napisał to, co było wolą Bożą, a nie jego własną. Jan będzie jego imię, jeśli usta jego otworzyły. Więc musimy przyjąć, z Bogiem się zgodzić. Maria natychmiast się zgodziła. Zachariasz z opóźnieniem 9-miesięcznym. Dlatego też to jest ważne, abyśmy przyjęli. Dlatego czy zgadzasz się z tym, że należysz do Jezusa Chrystusa? Apostoł Paweł, gdy był na statku, pamiętamy, na tym statku było osób 200 chyba, 74, o ile pamiętam, same draby, żołnierze, marynarze, to raz chwał mężczyźni i jeńcy. I tamten Słabeusz, ta chudzina, z dużą łysą głową, z dużymi ocalającymi uszami, jak go ktoś opisuje. I nagle on mówi, kochani, stop, 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 nie będzie nic złego, uważajcie, w nocy mi się pojawił posłaniec Boga, do którego należy. To właśnie wyrażenie mnie kiedyś zaintrygowało, należy. I ten wyraz należeć nie oznacza skleić się. To jest od być, którego jestem. To jest pojęcie ontyczne, jeżeli młodzież wie, o czym teraz mówię, podejście ontyczne. Czyli od być, jestem. Boga, którego jestem. To nie jest skleić się, dokleić się. Ale to być, jak małżeństwo, staną się jednym ciałem. Jest tożsamość i potem niech człowiek tego nie rozrywa, bo to już jest zlane w całość. I owocem tej całości są dzieci później. To nie jest spółka, tylko cywilna. Umowa prawna. To jest całość. I stąd my jesteśmy z Chrystusem całością, zrośnięci, jednorodni. Bóg, do którego należę, którego jestem. I właśnie, czy przyjmujesz do wiadomości, że jesteś Chrystusowcem, chrześcijanin znaczy chrystusowiec. Jestem. Oto służebnica Twoja, jestem służebnicą Twoją, niech mi się stanie. I potem dać się ukształtować. Ci prości ludzie się dali ukształtować i zgodzić się na to, że jestem zwykłym kamieniem, ale kamieniem w rękach właściwej osoby. Ten kamyk z potoku w rękach Dawida wykonał pracę. Ten kamień, w którym ty jesteś, ja jestem, w rękach Chrystusa wykona pracę. I nikt nie wie, jaka praca będzie skuteczna, jaka będzie wielka. Pamiętamy tę niewiastę, która cierpiała, Anna, jej imię cierpiała, ale powiedziała, Panie, gdy dasz mi syna, ja oddam Ci go na służbę. I ileż to kobiet, matek tak postąpiło ze swoimi dziećmi. I one nawet o tym nie wiedzą, że gdy w sytuacjach dramatycznych, trudnych, gdy Pan miał właśnie to uczynić, że miała począć, mój Panie, jeśli pocznę, oddaję Tobie na służbę. Ale to właśnie zgoda, że moje naczynie, jako matki kobiety i to, co wyjdzie z mego łona, jest, Panie, dla Ciebie. I dlatego my nawet nie wiemy, jak wielką pracę możemy wykonać dla ludzi, dla pokoleń, przez nasze oddanie się, poddanie się, przez zgodę, że jestem tylko naczyniem, jestem tylko gliną, jestem tylko tym kamieniem, którego Pan ma użyć. Jeżeli ktoś cały czas marzy, że będzie porcelanowym jakimś naczyniem, będzie kryształowym naczyniem. Kiedyś przyjechałem do domu, do pewnej siostry, ona mówi, bracie, stał się cud w moim domu. Ja mówię, jaki cud? Mówi, ja jestem w kuchni, wchodzę do pokoju, sobie usiadłam, patrzę, a tam, mówi, kryształ nagle, pęk, i zobacz, tu mam na talerzu, mówi, kryształki, zobacz, wszystko, mówi, pęk, sam kryształ, to jest cud. Czy to jest cud? Ta siostra nie wiedziała, prawda, o pewnych właściwościach kryształu i tak dalej, że one są kruche, że mogą same pęknąć, dlatego te siły międzycząsteczkowe tam się mogą wytworzyć naprężenia, które nie zniosą i rozsadzą to naczynie. Ale z gliną tak nigdy nie będzie nigdy. Glina się nie rozsadzi sama. Ona jest tak beznadziejna, że ona sama się nie rozsadzi. Kryształ jest tak skomplikowany, tak ma tyle naprężeń w sobie, że się może czasami sam rozsadzić. Ale glina jest, bycie beznadziejna zupełnie. Czy zgodzisz się być gliną beznadziejną? Czy zgodzisz się być zerem, Kto chciałby być zerem? Tak, zerem. Do szóstej potęgi zerem. Kto by chciał być? Sześć zer. Jesteś zerem do szóstej potęgi. Pod warunkiem, że przede mną będzie jedynka. Pod warunkiem, że przede mną będzie Jezus Chrystus. Pod tym warunkiem. Jak jest jedynka, to wiemy, im więcej zer, tym też i wyższa liczba. Dlatego też zgodzić się właśnie być tym nikim. Jak Dawid. Jak Piotr w końcu musiał z tego piedestału spaść. I stwierdzić, Panie, Ty wszystko wiesz. Czy Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Tak, Panie. A w końcu Ty, Panie, wszystko wiesz. Ja Cię miłuję, no tak jak potrafię, tak jak jestem. Nawet na przyjaźń mnie nie stać. Cóż dopiero na wielką miłość. A więc zgodzić się z tym. I dopiero wtedy Pan nas napełni Duchem Świętym. Nieraz się zastanawiałem nad tym, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, dzień 50. O tym będziecie mówić za tydzień, I Pan Jezus ich zgromadził i tam z nimi rozmawia, mówi im, prawda, o tych wspaniałych rzeczach, które się mają wydarzyć. A jak oni reagują? Oczekujcie obietnicy Ojca, będziecie zanurzeni w Ducha Świętego. A oni, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Oni do końca byli nieznośni. Byli nieznośni do końca. I Pan Jezus ich znosił, tolerował, aż do końca ich umiłował. I to jest cierpliwość duszpasterzy. Aż do końca umiłować. I on mówi, to nie wasza rzecz znać czasy i chwile, ale wy weźmiecie, przyjmiecie moc Ducha Świętego, gdy na was stąpi. I tam spędzili te 10 dni i 10 nocy. I gdy byłem tam w Izraelu i żeśmy weszli do tego pomieszczenia, oczywiście to nie jest chyba to samo, no ale tak mówią, to ono mimo, że jest duże, no nie wiem, czy wielkości tej sali, może troszkę mniejsze, ale żeby 120 osób tam mogło w tych kamienistych warunkach być, no to kamienne wszystko tam jest. Ja nie wiem, te 10 dni, 10 nocy, gdzie tam spać, gdzie do toalety, w ogóle to ja sobie nie wyobrażam. I tam spędzili tak długi czas. Pomyślałem sobie, Panie, dlaczego ich tak nakłoniłeś? Poza tym, było tam osób tylko 120, a gdzie reszta? Na koniec Pana służby Pana Jezusa, zbór Jezusa liczył 120 osób. Mało czy dużo? Beznadziejnie mało. Jezus założył zbór 120-osobowy. A gdzie reszta? Dlatego, gdy na nabożeństwie macie osób modlitewnych 15, to się cieszcie. To się cieszcie. W Korei, gdy byliśmy rano o 5 na modlitewnym nabożeństwie, to było osób tylko 3000. No ale zbór liczy 25 tysięcy. Gdzie reszta? A ich było tylko 3000. O 5 rano. Dlatego też nie martwmy się, że jest mała liczba, nie martwmy się, że mamy małe zbory. Pan Jezus miał zbór 120-osobowy. Bo najważniejsze jest coś innego. Jakość tych ludzi. I oni te 120 osób spędzili razem cierpliwie aż do końca. Byli wierni. Byli powołani, wybrani i wierni. Aż do końca byli wierni. I co działo się w tym czasie? I Pan mi dał taki obraz, jak kiedyś, gdy nie było lodówek, zamrażarek, jak trzeba było mięso przechowywać. To wy dobrze wiecie, prawda? Jak to się wekowało, tak? Wekowało, gotowało, tak? I potem po 2 latach, 3 latach, jak się otwierało, dalej był zapach, smak. Wszystko było niezmienione, bo było dobrze zawekowane. I właśnie przez te 10 dni i nocy z nich uchodziły wszystkie ich własne myśli. Bo nawet wybory zrobili. Brakowało im 12, więc sobie sami wykombinowali. Nie wiedzieli, zapomnieli, że Jezus mówi, że On jest głową Kościoła, że On Kościół buduje. Zapomnieli. Stwierdzili, że oni będą Kościół budować. I sobie Macieja wybrali. Niepotrzebnie zupełnie, bo Pan Jezus miał już przygotowanego Saula, który będzie ich prześladował, a potem się nawróci. Ja teraz nie polemizuję, który jest, czy było dobrze, czy było źle. W każdym razie, że mieli pomysły własne. Nikt ich nie prosił o zrobienie wyborów. I właśnie te pomysły nasze muszą wyparować. Nasze koncepcje teologiczne o Ducha Świętego dalej muszą wyparować. Najważniejsze jest przyjąć moc Ducha Świętego, dać się zanurzyć w Ducha Świętego, dać się przegalwanizować. Dlaczego używam tego wyrazu? Ja wziąłem go sobie z listu do Tytusa. I tam jest powiedziane, że my mamy być kąpiel odrodzenia. Odnowienie ducha, przez Ducha Świętego. Kąpiel odrodzenia, a galwanizowanie to właśnie jest kąpiel. Gdy metal my zanurzamy i jest tam podawany impulsom elektrycznym i się zmienia jego powłoka. A więc musimy przejść tę galwanizację, ten kąpiel. A więc to wszystko się musi w nas odbyć. I znam ludzi, którzy jako teologowie, jako ludzie modlili się o chrzest Duchem Świętym i nie mogli przeżyć. I pamiętam, siedzi koło mnie taki mój kolega i mówi: Kazik, jak to jest? Tamten pijak przyszedł zapijaczony. Modliliśmy się z nim, czuliśmy od niego alkohol, on się nawrócił. I zobacz, a na drugi dzień modlił się i przeżył chrzest Duchem Świętym. Mówi: a ja kończę teologię i jeszcze nie przeżyłem i nie mogę przeżyć. A powiedzcie mi, czy Duch Święty jest dla teologów, czy jest dla pragnących? Dla pragnących, a nie dla pijaków i teologów. Czy nie pijaków, nie teologów. Nieważne jest, kto jest kim. Ważne jest, czy pragnie. Gorące pragnienie. Dlatego też dobrze jest przyjść wypróżniony z własnych pomysłów. Dlatego Pan Jezus mówi do Piotra: Piotrze, ty myślisz po swojemu, pójdź za mną, szatanie, przeciwniku, pójdź za mną, a ja cię przemienię. A zobaczysz. I Piotr szedł za Panem Jezusem. I patrzył, jak go biczują, patrzył, jak go prowadzą od jednego do drugiego. Poszedł tam, gdzie było to ognisko. Co się stało, to się stało. Potem przyszedł na Golgotę. Cały czas szedł, a do grobu to biegł. Więc Piotr cały czas szedł za Jezusem. Nie mógł się odczepić. Judasz się odczepił, bo był hardy, był dumny, był zarozumiały. Piotr czuł się jak takie zwyczajna, do niczego przydatna glina, gliniane naczynie. Dobrze jest takim ludziom. Gdy tacy będą, Chrystus wtedy ich przemieni, przekształtuje. Pamiętajmy, Mojżesz był jąkałą, a był najwybitniejszym mówcą, najwybitniejszym przywódcą i człowiekiem dlatego, że był skromny. I stąd Pan Jezus chce nas napełnić później. Napełnić Duchem Świętym i chce nas tym skarbem obdarzyć, abyśmy mogli ludziom te rzeczy wszystkie przekazywać tym, że jesteśmy. Tym, że jesteśmy. I oto przychodzę kiedyś do domu jako chłopiec w szkole średniej i wszedłem trochę wcześniej, otworzyłem drzwi, ale wchodziliśmy raz do kuchni, bo mieliśmy bardzo małe mieszkanie. Ja patrzę, a moja mama stoi nad garnkiem i trzyma ręce, a jest lato. Jak zobaczyła mnie, to ręce wzięła i tak jakoś się, jakby się zastydziła. Ja mówię: mamo, co? A nic, Kasiu, nic. Ja mówię: mamo, nie puszczę. Musisz powiedzieć, co było. Rąk nie grzałaś. Co było? I mama się nie chciała, a w końcu mówi: wiesz, Kasiu, już jest 21, a do pierwszego jeszcze jest 10 dni. Nam pieniędzy nie starczy już na życie, a jest nas sześcioro. I modliłam się, żeby tego bigosu starczyło przez 10 dni. I starczyło. I pewnego razu ja przyjeżdżam do Przemyśla, do zboru, wchodzę, tam trochę się spóźniłem, tam miała być duża konferencja i żona pastora Bolesława Osieczko stoi tam tego i tak stoi taka zmartwiona, taka wiesz, ja mówię: czemu się nie uśmiechasz? Uśmiechnij się. Tego: a Kaziu, mówi, bigosu nie starczy, bo jest więcej ludzi, niż żeśmy myśleli. A wiesz co, moja mama zrobiła to i to i opowiedziała mi tą historię. I poszedłem. No i nic. Po wszystkim, po przyjęciu, było się przyjęcie, ludzie już się rozjeżdżali, ja zostałem, bo jeszcze tak u nich przenocowałem. Ona tak w końcu siada, jak już byliśmy sami, mówi: Kazik, wiesz, co się stało? Ja mówię: co? Zobacz, że jeszcze bigos jest. Ja mówię: a czemu mi to mówisz? Nie pamiętasz, coś ty zrobił, coś powiedział mi, gdy wchodziłeś tam, mówię, do mnie do kuchni wszedłeś? No pamiętam. Ja to zrobiłam. Położyłam ręce na ten garnek i pomodliłam się: Panie, dziękuję Ci za wszystkich gości, którzy przyjechali i za to, że będą dużo jedli. Panie, niech starczy dla wszystkich. Mówi: zobacz, starczyło. Ja teraz nie wiem, czy to był cud, czy nie. Ja wiem, że mamie moje starczyło i że jej starczyło. Ja teraz nie mówię, że to był cud. Ale, proszę? Ale starczyło. Najważniejsze, że starczyło. A więc, kochani, musimy być ludźmi oddanymi Bogu. Cały czas, a Bóg będzie się o nas troszczył w sytuacjach rozmaitych. Oto przychodzi syn i mówi: tato, będę się żenił. Mama słyszy: nic podobnego, nie będziesz się żenił i tak dalej. A tata milczy. Stary, czemu milczysz? Powiedz mu też, nie? A on milczy. W tym czasie się ojciec modli. Co ma synowi odpowiedzieć? Nie będzie impulsywny jak kobieta, bo na szczęście nie jest kobietą. A ona musi być impulsywna, bo jest kobietą i wolno jej być impulsywną. To jest normalna rzecz. Także nie ma co tutaj oceniać gorszy, zły. No tak, tacy jesteśmy. Więc normalna rzecz, nie? No i dobrze. Potem z żoną rozmawia. Wiesz co, no, gdy będziemy tak ciągle mu zabraniać, a to już trzeci raz ona zabrania, ta matka, już trzeci raz zabrania mu, także to nie było zdrowe. To on się w końcu nie ożeni. A jak się ożeni, to zrobi tak, jak mojego brata rodzonego. Przychodzi z jedną jakąś kobietą synek i mówi, tatusiu, mamusiu, to moja żona. No tak, nie może być. My musimy też być na weselu. A więc porozmawiamy z nim, zapoznamy się i żonę uspokoił. Pomodlili się razem, do pana przynieśli. Potem z synem rozmawiają, a co, a gdzie się poznałeś. Synek widzi, że ma akceptację, przyjęcie, więc już z nimi rozmawia spokojnie, wyjaśnia i tak to razem jakoś się odbywa. Zobaczcie, Duch Święty uspokoił jej wzburzenie, dał możliwość porozumienia małżeńskiego, jedność rodzinie. A gdyby tak poszło po staremu, co by to było? Syn by trzasnął drzwiami, by wyjechał. No wiecie, dlatego też, kochani, chciałbym, żebyśmy w tej chwili Pana naszego prosili. Panie, jestem naczyniem glinianym i nie chcę być kryształowym, nie chcę być porcelanowym. Panie, wystarczy mi, że jestem naczyniem glinianym. Użyj mnie, jak sam chcesz. Ale Panie, zanim mnie użyjesz, to napełnij mnie. Napełnij mnie sobą samym, abym poznał Ciebie. Jeżeli ktoś jest dzisiaj tu na sali nienawrócony, nie czekaj długo. Dzisiaj oddaj swoje życie Chrystusowi. Jeśli jesteś na tej sali i nie przeżyłeś chrztu Duchem Świętym, zaczniesz szukać tego, rozmawiaj z braćmi. Oni ci wskażą Słowo Boże, weź konkordancję biblijną, podobnie jak ja zrobiłem. I niech ci Pan prowadzi, bo to Jezus chrzci Duchem Świętym, nie człowiek, nie my. My chcimy w wodzie, ale w Duchu Świętym zanurza Jezus. I przyjdź do Jezusa i On to zrobił ze mną. Nikt nie musiał nic zrobić. Przeżyliśmy to akurat z moją narzeczoną wtedy we dwoje, było nas pięcioro na modlitwie. I to Jezus uczynił, nikt z ludzi. I to zrobi Jezus też i z tobą. A więc to jest początek. To jest tak, jak dom podłączyć do sieci energetycznej. Bez tego to ani rusz. Trzeba mieć trójfazowy prąd, żeby mieć wiele różnych urządzeń i żeby mieć też różne możliwości. Nie tylko jednofazowe podłączenie, ale trójfazowe. Wtedy też się lepiej i siły rozkładają, obciążenia się lepiej rozkładają. A więc to musi być pełne trójfazowe podłączenie. Musi być też i chrzest, pełność Ducha Świętego. Dalej posłuszeństwo. Nieślepe, rozumne, jak Maria. Panie, jak to się stanie? Jak Ananiasz. Panie, ja się go boję. A Pan mówi, nie bój się, bo to jest moje naczynie wybrane. Zrobisz to, to, to i to. Do Marii, nie bój się. Zacienię Ciebie i poczniesz. O, dobrze, jestem gotowa. Więc to, rozmawiaj ze swoim Panem. Panie, Pan Ci powie, Pan Ci wyjaśni. I wtedy spokojnie możemy sobie rozłożyć ten bieg na długi dystans i spokojnie wykonywać swoją służbę. Panie, co chcesz, abym uczynił? Poczekaj, zobaczysz. Ja Ci użyję. I w tym momencie nagle czujesz, powiedz to i to, zrób to i to. I co zrobisz? Nagle patrzysz, zmienia się sytuacja. W twoim środowisku, w twoich okolicznościach się zmienia. Pan zacznie działać przez Ciebie, przeze mnie i to będą cuda. Tak, to będą właśnie prawdziwe cuda. To jest cud, kochani. Czy to nie jest cud, że moje powieki cały czas migają, a twoje też? Czy to nie jest cud, że u mnie krew krąży normalnie, tak? Czy to nie jest cud? To rzecz normalna? A ci, co mają naciśnienie, to co oni myślą? Jak cały czas impulsuje? To są właśnie cuda. To są cuda, że my możemy normalnie żyć, normalnie funkcjonować, normalnie myśleć, że możemy być Chrystusowi w normalnych warunkach naszego życia. Pamiętam kiedyś, gdy mój ojciec pracował jako kierownik zaopatrzenia przez 30 lat w jednej firmie, gdy pani dyrektor, odpowiedzialna za pion administracyjny, miała pewne problemy partyjne, to w czasach PRL-u. I w końcu prosi mego ojca, swego podwładnego, z którym czasami też walczyła, bo on nie chciał się godzić na pewne rzeczy. I panie Władysławie, mam problemy takie i takie, gdy chodzi o dyrektora. I mu się zwierzyła ze swoich problemów. On siedzi i słucha. A ona wiedziała, że jest biskupem, bo tak nazywali go, przezywali go, biskup Sosolski. Przezywali go, bo był pastorem, przełożonym zboru w Krakowie, ale go przezywali jako biskup. A więc ona wiedziała, że jest duchownym i mu się zwierzyła. On wysłuchał, mówi, pani dyrektor, będziemy się o to modlić. I w czwartek przychodzimy na nabożeństwo, on mówi, pani dyrektor, prosiła mnie o modlitwę, ma pewne problemy, modlili się. I myśmy się modlili, pościli w jej sprawie i po dwóch tygodniach on go wzywa, mówi, nie wiem, co się stało, ale się zmieniły okoliczności i opisała mu. Miało być tak, stało się tak, miało być tak, było tak, 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 poprzesuwało się, mówi, idzie wszystko w porządku. Burza minęła. Mówi, co byście zrobili? On mówi, modliliśmy się, a Pan Jezus wszystko wykonał. Jaka wasza wiara jest wielka, była zdumiona. I to są cuda. To są cuda. Powstańmy razem i spędźmy teraz czas na rozmowie z naszym Panem. Panie, dziękuję Ci, że jesteś między nami. Jesteś wspaniałym Panem, Bogiem cudów. Tu na ziemię zstąpiłeś i narodziłeś się. Ale Panie, Ty zamiast cudownego zstąpienia z niebios jako niebianin, Ty, Panie, się urodziłeś przez niewiastę. W sposób normalny, zwyczajny wszedłeś i Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, dotykaliśmy, widzieliśmy. Panie, dziękujemy Ci, że chcesz też w sposób normalny działać w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci, że nasze życie jest nadzwyczajne. To jest nadzwyczajne, że znamy Ciebie, że znamy Ducha Świętego, że rozumiemy Twoje Słowo, że mamy Kościół, mamy więzi takie wspaniałe z niebem, między sobą. Panie, dziękujemy Ci, że nas śmierć nie straszy, że nie boimy się śmierci, nie jest straszna dla nas. Panie, dziękujemy Ci, że to wszystko dla nas jest takie normalne. Panie, dziękujemy Ci, że możemy też ludzi kochać, że możemy nieprzyjaciół kochać. Panie, dziękujemy Ci, że możemy innymi językami modlić się, mówić, że możemy używać daru Ducha Świętego, że możemy mieć Twoje myślenie, Twoje odczuwanie, Panie, że wszystko to możemy mieć, że jesteśmy niezależni od naszej osobowości, od tego, co nam przekazały geny, co nam przekazali nasi przodkowie, Panie, że możemy być odmienni, dlatego że Twoja natura jest w nas, że Ty w nas mieszkasz. Panie, dziękujemy Ci za to, że w naszym krwiobiegu duchowym jest Twoje Słowo. Twoje żywe Słowo, że ono nas przemienia. Panie, dziękujemy Ci za naszych braci i siostry, którzy upadali, jak apostoł Piotr. Upadali, ale Panie, oni się podnosili, dlatego że cały czas byłeś dla nich najważniejszy. Panie, Jezu, prowadź każdą siostrę, każdego brata, starszych i młodszych. Panie, szczególnie młodzież ucz, bo są takie trudne czasy, skomplikowane czasy. Tyle decyzji, tyle niebezpieczeństw czyha i to nie jest niebezpieczeństw jak dawniej, że ktoś stoi z nożem, ale niebezpieczeństw trudniejszych, bardziej skomplikowanych, subtelniejszych dzisiaj. Panie, żeby oni byli zdolni, mądrzy i żeby dali radę, jak myśmy dali radę, gdy byliśmy młodzi, żeby oni też dali radę, gdy teraz są młodzi. Panie, dziękuję Ci, że uzdolnisz ich, aby zachowali siebie w czystości. O Panie Jezu, aby też ich życie, ich małżeństwa były mocne. Panie Jezu, żebyśmy w tym społeczeństwie mogli oddziaływać w sposób właściwy, mądry. Abyśmy się nie wstydzili tego, że należymy do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci, że grzech krzyczy, głośno krzyczy, a że nasze milczenie jest głośniejsze niż jego krzyk. Halleluja. Panie, dziękuję Ci, że to wszystko jest dlatego tak mocne, bo Ty jesteś tego gwarantem. Ty jesteś sprawcą dokończenia wiary. Ty jesteś zbawcą ich tym, których chrzcisz Duchem Świętym. Jesteś królem wszystkich królów. Jesteś panem wszystkich panów, Panie. Dziękuję Ci, że możemy abdykować, możemy stawać się zwykłymi ludźmi po to, by być wywyższonymi dla Ciebie przez Twoje imię. Panie, dziękujemy Ci za to, że i w starości możemy owoc przynosić. Panie, dziękujemy Ci, że siły nasze zewnętrzne mogą słabnąć, ale wewnętrzne się odnawiają z dnia na dzień. Panie, dziękujemy Ci za to, że przyjdziesz po swój Kościół i że to jest Kościół i będzie Kościół pełen chwały. Halleluja. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jest coraz lepiej z Kościołem, że Kościół jest coraz mocniejszy, zwycięski. Panie, świecie się grzech rozmnaża, to prawda, ale to nic, bo łaska jest mocniejsza i większa. Halleluja. Ona przewyższa ten grzech. Panie, dziękuję Ci, że ciemność cały czas dygocze i drży, bo światło świeci, to światłością my jesteśmy, każdy z nas. Panie, dziękuję Ci, że moje 5 watów jest silniejsze niż wszelka ciemność, najgorsza ciemność, bo moje 5 watów i moich braci i sióstr połączonych dajemy potężną siłę, potężną moc w tym świecie. Panie, dziękuję Ci za przebudzenia, jakie są w naszym kraju, jakie są na świecie. Panie, dziękuję Ci za trzeci świat. Dziękuję Ci za Afrykę, za Azję. Panie, dziękuję Ci za Brazylię. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich tych, którzy w swojej biedocie, w nędzy Ciebie szukali i są dzisiaj potężni duchem. Panie, dziękuję Ci za to, że i Polskę przebudzisz, że nas przebudzisz. Panie, dziękuję Ci za to, że nas pobudzisz do modlitwy, do szukania Twojego oblicza, Panie. Dziękujemy Ci, że nie żyjemy przeszłością, wspominamy przeszłość, ale Panie, patrzymy cały czas w przyszłość. Halleluja. Panie, myślimy o naszych wnukach, prawnukach, myślimy o tych, którzy po nas przyjdą. Panie, chcemy, żeby oni też mieli przykład z naszego życia. Halleluja, halleluja, halleluja.